Moi Państwa goście, ksiądz doktor habilitowany Hubert Łysy, proboszcz parafii świętego Józefa we Wrzoskach. Witam księdza serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Są z nami także Marzena Jurek-Mikowie.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Sylwia Hajsik-Brzana.
Dobry wieczór.
Witam cię serdecznie. Michał, w roli mamy. Michał Panicz, katecheta, który uczy dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej. Proszę Państwa, dzisiaj bowiem temat zapowiadany już od 2 dni na naszej antenie. Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu? Kiedy i w jaki sposób zaczyna się wprowadzanie małych dzieci w sprawy wiary? Czy jest taki moment, że wiadomo, od dzisiaj, od teraz już można zacząć? To jak ksiądz Hubert Łysy jest autorem pracy habilitacyjnej właśnie na ten temat, a temat brzmi liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II, teoria i praktyka. Tak więc myślę, temat jest zgłębiony. Proszę Państwa, czy jest taki moment, że można zacząć wprowadzać dzieci w sprawy wiary, czy po prostu idzie to od początku? Jakie są wasze doświadczenia?
Od najsam pierwszego początku. Zaraz od początku trzeba o tym myśleć i po prostu nie wyłączać dziecka z życia religijnego rodziny, bo to o to chodzi. Żeby nie stało się tak, że dziecko ma inne prawa niż członkowie rodziny, dlatego że jest dzieckiem i na przykład nie rozumie. Małe dziecko jest w kościele, dlatego że my jesteśmy w kościele, a my jesteśmy z dzieckiem. Przecież go nie zostawimy samego, bez sensu. I myślę, że ta technologia jest najlepsza, jaką można, ponieważ później jest podobnie. To znaczy, że w sytuacji, kiedy dzieją się różne cuda i starsi są nastoletni w różnych kryzysach i zdarzeniach, to jednym z argumentów jest: nasza rodzina idzie do kościoła, więc chodź z nami, a później będziesz wybierał. Jeśli, oczywiście to kryzys, może to uprzedzam pytanie, ale generalnie podstawowa zasada to: nie wyłączamy dziecka z życia rodziny.
Ale kiedyś się z dzieckiem o tym trzeba zacząć rozmawiać. Kiedyś się pojawiają te pierwsze pytania: co, jak i dlaczego?
Kościół jest w naszej tradycji taką wielką książką, którą można czytać. Jest bardzo mało kościołów podobnych do kościołów protestanckich, czyli takich, które mają białe ściany i tylko brązowe ławki. I w całym kościele jest mnóstwo znaków i symboli dla dzieci, no i też dla tych niepiśmiennych, którym się nie chce zgłębiać wiary. Ale można z małym dzieckiem kilkakrotnie obejść kościół w czasie nudnego kazania i pokazać mu mnóstwo szczegółów. Ja z dumą zawsze moim dzieciom wszystkim po kolei pokazywałem świętego Jerzego, który jest w katedrze, jedną z piękniejszych rzeźb. Nie wiadomo, czy wszyscy Państwo wiecie gdzie, ale moje dzieci wiedzą. I wiele tam szczegółów, które są w tym kościele, powoduje, że dla dziecka nie jest to miejsce puste, miejsce nic nieznaczące i miejsce nudy, no i takiego strasznego gadania.
Czyli jakby w tym przypadku obecność to podstawa. Też mam takie pytanie, przez jakie słowa, jakie gesty, jakie zachowania to się dokonuje? To, o czym mówiłeś, Jurku, to jest przede wszystkim taka obecność. Natomiast jakby tak, wiesz, przez szkło powiększające tej obecności się przyjrzeć, to co tam się znajduje gdzieś w takim życiu rodzinnym, od małego? Co się znajduje albo czego brakuje?
Myślę, że to jest tak, jak są gesty typu, nie wiem, bierzemy łyżkę do prawej ręki, żeby zjeść zupę, tak? Czy ktoś włącza telewizor, bierze najpierw jakiś brązowy, czy też czarny prostokąt, no to jedni wykonują jakiś znak przed jedzeniem, albo wieczorem, albo rano. To jest na początku może niezrozumiałe dla dzieci, ale to jest, tak? To towarzyszy, to jest takie naturalne zupełnie. Nie jest tak, że dziecko ma 5 lat, to teraz uczymy się, jak się przeżegnać, tak? No to teraz uczymy się czegoś tam. Wiadomo, że to od początku, kiedy dziecko jest małe, no są jakieś małe rzeczy, a potem jakby idziemy w głąb, co się da. Czasami są pytania, czasami te pytania trzeba uprzedzić, jak gdyby. Nie zawsze jest to łatwe, czasami idziemy my na łatwiznę, w sensie dorośli. Tak Jurek mówi, że chodzenie po kościele i pokazywanie im różnych ciekawych rzeczy, to jest oczywiście w różnym wieku dla różnych dzieci prostsze lub trudniejsze. Mieliśmy my taki moment, że chodziliśmy do kościoła na zmianę, tak? To znaczy najpierw szedł Jurek, a potem ja, albo odwrotnie, a ten, to drugie zostawało z naszym najstarszym synem. Wtedy, no tam trzyletnim, bo był bardzo absorbujący i szczerze mówiąc, no tak nas to rozpraszało, że nie byliśmy w stanie się skoncentrować na tym, co nam się wydawało ważne. No ale od czego się ma przyjaciół, tak? Mamy takiego przyjaciela, który zresztą jest chrzestem tego naszego dziecka i mówi pewnego razu, mówi, dlaczego nie chodzicie do kościoła? Pójdziecie, jak będzie miał 17 lat? No strasznie się ja osobiście poczułam urażona tym, do jestestwa, do żywego, ale no wiem, że on nie chciał mi zrobić przykrości, tylko po prostu chciał mi na coś zwrócić uwagę, więc po zmieleniu w sobie tego, co mi się zburzyło, i przemyśleniu tego, no stwierdziliśmy, że jednak on ma rację, tak? No dobra, będzie trudniej. Może kogoś jeszcze rozproszę oprócz nas, ale nie tędy droga. I wydaje mi się, że to jest słuszne, że mimo wszystko dzieci od początku powinny chodzić z rodzicami normalnie na msze i na nabożeństwa.
Proszę księdza, czy to widać? No bo teraz tak, obecność to jest ta podstawa, o której Jurek mówił. Pewne nasiąkanie, ja to tak przynajmniej odbieram, że to jest kwestia pewnego przesiąknięcia obecnością, jakimiś gestami, także myśleniem. Czy ksiądz patrząc na dzieci w kościele, ale nie tylko w kościele, z rodzicami, gdzieś jest w stanie wiedzieć, nasiąknięty, nie nasiąknięty?
Ja może rozpocznę od tego, że to przepowiadanie zaczyna się od chwili poczęcia. Bo my tutaj już od razu próbujemy mówić
dzieci, które tak,
tak,
są na...
do dzieci, które już coś tam rozumieją, ale my musimy naprawdę rozpocząć od chwili poczęcia. I to od chwili poczęcia, jeszcze raz powtarzam, bo tam się wszystko rozpoczyna. Pamiętam, miałem takiego księdza profesora Wacława Szenka. Wspaniały liturgista, profesor, i on, kiedy mówił nam o sakramencie chrztu, jak mamy wprowadzać ten sakrament, nie zapomnę właśnie, jak powiedział, pamiętajcie, mówcie o tym, że wszystko rozpoczyna się właśnie wtedy. Już tam to najmniejsze dzieciątko, które tam jest pod sercem, od chwili poczęcia, ono naprawdę wszystko odbiera. Odbiera. I on jeszcze, pamiętam, pokazywał nam taki radar, który wszystko odbiera. Wydaje się, że przecież no jeszcze gdzie, ale tam się rozpoczyna przepowiadanie, dlatego tutaj chciałbym od razu tak to ustalić, te ramy jakieś czasowe, prawda? Od chwili poczęcia aż, no tutaj myślimy o dzieciach, także ja myślę, że klasa szósta szkoły podstawowej, tak? Będziemy w
no tak, do
tym
takiego
segmencie.
Wieku nastoletniego.
Dobrze.
Bo to jest już jakby potem zaczyna się inna bajka i troszeczkę temat tak, na inny poemat. Ale jak to jest? To widać? Widać od razu, czy ksiądz już jakby z takim swoim wieloletnim doświadczeniem jest w stanie określić, obserwując dziecko, nawet nie znając je gdzieś dogłębnie i pracując z nim, ale po prostu obserwując, czy to się da zauważyć?
Tak, to się absolutnie da zauważyć, bo używam tego słowa absolutnie, bo inne są te dzieci, które właśnie są prowadzone od małego do kościoła. Ja już też proszę nawet, żeby przyjechać z tym wózkiem. Tamte dzieciątko jest, ono rzeczywiście nie jest łatwe. Nie jest łatwe na pewno, ale to wszystko już jest przebywanie w tej przestrzeni sakrum. I naprawdę te dzieci potem, kiedy już zaczynamy im do nich mówić, przepowiadać im, czy to na katechezie, one też są już inne. One są po prostu inne, bo one były w tej przestrzeni, a przecież tam jest to jest przestrzeń łaski. Także naprawdę dzieją się takie rzeczy, które potem pozwalają łatwiej do nich docierać.
Zanim dojdziemy do tego momentu, bo myślę, że jest to kluczowy moment dla bardzo wielu rodziców i w bardzo wielu domach, ksiądz mówi, to bywa trudne, kiedy dziecko jest rozbiegane i tak dalej. Wymaga to, tak się domyślam, też dużej otwartości ze strony księdza i też ze strony tej wspólnoty, która jest na danej mszy. O tym za chwilę bym chciała jeszcze zatrzymać się przy tych dzieciach. Widać czy nie widać, kiedy Michał, masz lekcję religii u dzieci w przedszkolu. Łapiesz się na tym, że na przykład widzi, że to ma wzrok rozumny, a to zupełnie nie wie, o czym mówisz?
Ja bym się jeszcze dopowiedzieć to, co tutaj mówił ksiądz Hubert, że takim obrazem też, pierwszym obrazem dla dziecka, obrazem Boga są właśnie jego rodzice. Ci, którzy są przy nim cały czas, którzy przychodzą, kiedy coś się dzieje złego, którzy go przytulają, Także tym pierwszym obrazem Boga dla dziecka są jego rodzice. I teraz już przechodząc do tej wczesnoszkolnej katechezy, pewnie, że my katecheci, to może tak samo jak na mszy, co ksiądz mówił, wyłapać, które dzieci już miały jakiś zaczerpek tych wiadomości o Bogu, a które nie miały. Czasami też mogą przychodzić z wiadomościami, powiedzmy, troszeczkę pomieszanymi. Czasami jest nam łatwiej, kiedy dzieci przychodzą z jakąś wiedzą, a czasami, kiedy mają tą wiedzę jakoś, powiedzmy, pomieszaną, jest czasami to trudniej.
Różne wątki religijne. Czy bywają takie sytuacje? Sylwia, wracając do domu, tutaj mówimy dom, od początku dom, rodzice, pierwszy obraz Boga, już jakby zaczynamy od momentu poczęcia. Jak to w praktyce wygląda? Czy rzeczywiście skupiałaś się na tym jako matka i miałaś taką świadomość, że to jest wychowanie religijne? Czy to są też jakby kwestie, które naturalnie wychodzą?
Ja myślę, że i to trochę, bo i z jednej strony jest we mnie taka świadomość, no, że w moich rękach, w moim sercu leży też wychowanie religijne moich dzieci, tak jak każde inne wychowanie, każdy inny rodzaj wychowania.
Nauczenie ich zasad zachowania przy
tak,
stole.
Tak, tak. Natomiast jest to też w jakiś sposób naturalne. Dlaczego? Bo wydaje mi się, jeżeli wiara jest elementem życia, w jakiś sposób, jeżeli segmentuje nasze życie, nasz tydzień, który rozpoczyna się pierwszym dniem tygodnia, niedzielą, nasz cały rok, czyli, nie wiem, jedne święta, drugie święta, między tym szereg innych wydarzeń, czy nawet idąc dalej nasze życie po prostu, narodziny i śmierć, to wszystko gdzieś jest zatopione w jakiejś metafizyce, która po prostu dzieci interesuje, która dzieci ciekawi i jest naturalnym elementem, w którym te dzieci po prostu funkcjonują. Do tego, co tutaj pani powiedziała, pani Marzena, a propos tych gestów krzyża, to ja myślę, że jeszcze zanim krzyż, to wiem, mam takie doświadczenie, że jeszcze jest wcześniej wiele innych gestów, bo pamiętam jak starszy, a teraz jak młodszy, machają do Pana Jezusa, głaskają Go, puszczają Mu oczko, puszczają Mu buziaczki.
Nawiązuje się ta relacja.
Tak, tak. Nawiązuje się ta relacja. Nawet mam takie doświadczenie ze starszym synem, jak on był jeszcze wtedy mniejszy, może miał, nie wiem, 2-3 latka i byliśmy na cmentarzu i ja byłam zajęta ogarnianiem grobu i nagle gdzieś tam Pani krzyczy, czy Pani nie widzi, co Pani dziecko robi, czy Pani nie widzi, co Pani dziecko robi. Ja patrzę, co on robi, a on obok był taki zaniedbany grób i wyszarpuje tego Pana Jezusa z tego krzyża. Ja mówię, Antośku, co ty robisz? On, no ściągam Pana Jezusa z krzyża, bo zaraz sam odpadnie. Także ja myślę, że jeżeli...
Intuicję dziecku... Nie, tak, tak, bo to jest tak sobie myślę, pytanie o też taką dziecięcą intuicję.
Także, no ja to tak po prostu widzę, że to gdzieś jest z jednej strony, no chcę o tym myśleć, ale z drugiej strony wiele rzeczy dzieje się jakby naturalnie.
A to jest też pytanie o to, no bo teraz tak, przybijanie piątki Panu Bogu, Panu Jezusowi, tak, wiszącemu na krzyżu, mruganie, machanie i tak dalej. No, są rodzice, którzy przyjmą to naturalnie, że zaczyna się tutaj jakaś relacja, prawda? Zaczyna się robić ważny ten Pan Jezus na krzyżu. W takie już naprawdę dziecko to czuje, ale też są rodzice, którzy być może też zareagują od razu, że nie wypada, że tak nie można, bo to Pan Jezus wisi na krzyżu.
No.
No jak jest?
Tak. Tutaj rzeczywiście, no trzeba być ostrożnym też, jasne. Tu znowu jest kwestia, no pewnych granic. My musimy umieć też pewne granice postawić i to myślę jest i w przepowiadaniu szczególnie ważne, ja tego tam nauczam tych moich kleryków, próbuję im to tam włożyć do serca, żeby no rzeczywiście nie przesadzić. Tutaj ktoś pięknie powiedział, że pomiędzy zbawianiem i zbawianiem jest jedna literka różnicy. Zbawianie, zabawianie. Zbawianie, zabawianie. Jedna literka różnicy. I bardzo łatwo jest pójść w zabawianie. I to jest właśnie to, prawda, że ach, tak luzik taki rzeczywiście z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. I tutaj musimy być bardzo ostrożni. Trzeba no, wyczuwać te granice. Ja myślę, że każdy ją jakoś tam wyczuwa, że jest jednak jakaś granica. Ja zawsze tak sobie mówię, o, zabawiając, zbawiać. Delikatnie zabawiając, zbawiać. ja wiem, że to nie jest łatwe, bo łatwo pójść w kierunku zabawiania, nie? Bo to jest, no, dziecko wtedy, no, z ręki nam je, chciałoby się powiedzieć, prawda? Jest cudownie, jest pięknie i tak się niekiedy dzieje, czy to w katechezie, w homilii, że bawi te dzieci, bawi, ale nie ma przekazu potem, no bo w pewnym momencie już trzeba kończyć, a on cały czas bawi. Oczywiście czuje się fantastycznie, no bo dzieci są z nim, jest cudownie, wydaje się, że jest cudownie, ale właściwie tam nie ma zbawiania wtedy. I to jest problem.
Ja sądzę, że kiedy mówiłem szczególnie o tym, żeby dziecko skupiać na czymś, to myślę, bardziej mówiłem nie o zabawianiu, tylko o zainteresowaniu. Mhm. Ponieważ myślę, że to jest klucz do w ogóle powodzenia. Patrząc na obecne dzieci, małe, przypominam sobie, jak myśmy się zachowywali i jednak widzę czasem takie duże różnice pod kątem własnego przeżywania mszy świętej. Jeśli ktoś nie wie, co się dzieje w czasie mszy świętej, to trudno mu jest przekazać to swojemu dziecku. Pamiętam, że najtrudniejszą sytuacją było to, żeby w tym takiej swobodzie, którą się daje dziecku, pewnej poziomie tolerancji, były przynajmniej momenty, w którym absolutnie nie może hałasować, bo jest czytanie i wszyscy wtedy słuchają i może ty też posłuchaj, może coś fajnego wyłapiesz, a już absolutnie miejsce na spokojnie, klęczące i w ciszy absolutnej adoracji w momencie, kiedy jest podniesienie i jest Pan Jezus się przeistacza. To były dla mnie rzeczy, które były niezwykle ważne jako dla ojca, ponieważ wiedziałem, że i rozumiem to, że bez tego nikt nie jest w stanie potem załapać, o co tak naprawdę chodzi we mszy świętej. I myślę, że problemem, który ja teraz postrzegam i na przykład myślę, że to jest temat komunikacyjny dla mnie duży, bo ja nie wiem, w jaki sposób o tym jeszcze mówić młodszym ludziom, że dziecko, tolerancja dziecka dla mnie jest ogromna. Mój proboszcz jest bardzo tolerancyjny, ale lekko przycicha w momencie, kiedy dziecko biega tam i z powrotem i rodzice nie reagują, kiedy zbliża się podniesienie. I myślę, że przebywanie w przestrzeni sakrum jest wtedy sensowne, jeżeli to sakrum tworzymy. Jeżeli to sakrum przeżywamy i funkcjonujemy w nim tak, jak to jest zgodne z liturgią, zgodnie ze zrozumieniem naszego życia. Mnie się wydaje, że ostatnie jeszcze zdanie, że generalnie tutaj chodzi o to, że tak jak z porządkiem, ktoś mnie ostatnio spytał, jak przekazać dziecku, żeby porządkowało swój pokój. Ja mówię, zacznij od siebie, jeżeli ty będziesz miał porządek w swoich rzeczach, w swoim pokoju i z dzieckiem będziesz robić pewne rzeczy, żeby miało porządek, to z czasem przyjdzie to, że on, i ono będzie miało porządek.
Msza Święta to jest jakby zupełnie osobny temat. Ja bym chciała tutaj w tej audycji skupić się na tym byciu dziecka w kościele, rozumienie rodziców przez rodziców różnych elementów, poszczególnych elementów mszy. Natomiast jeszcze bym się teraz zatrzymała na tych pierwszych dziecięcych pytaniach, bo tak się zastanawiam, jakby w czym może tkwić problem? I wracam do tego pytania, że jedni się oburzą, a drudzy pójdą za tym pytaniem, bo to, o czym ksiądz mówi, potem jakby wziąć za rękę i nawrócić i pokazać właściwe jakby zachowanie, ale nie obruszyć się, a spotykam się też z takimi postawami dorosłych, że co to za pytanie, tak nie wolno, to mówimy o Bogu, mówimy o Panu Jezusie, no pewnych rzeczy po prostu się nie robi. I tu się zastanawiam, czy takie jakby zamknięcie dziecka w tym momencie no nie ma fatalniejszych skutków niż czasami po prostu pytania, które być może do czegoś by doprowadziły. To jest też pytanie o nastawienie dorosłych. Czy zdarzyło wam się takie sytuacje, że byliście, no nie wiem, albo spotkaliście się, że ktoś jest po prostu obruszony, że jest oburzony pewnymi dziecięcymi pytaniami czy takimi poszukiwaniami? Jak to wygląda?
Dzieci zaczynają pytać, jeżeli coś ich zaczyna ciekawić. I mogą to być przeróżne pytania, czy Panu Bogu jest zimno w niebie, czy ma czapkę na zimę. Te pytania mogą być różne. I tak jak wspomniałem na początku, dzieci zaczynają pytać, kiedy coś ich interesuje. I teraz głównym zadaniem i najważniejszym zadaniem jest odpowiedź nas, dorosłych, aby tych pytań nie spłycić. Dziecko oczekuje od nas pytań i teraz głównym zadaniem rodziców, katechetów czy rodziny jest, aby w sposób mądry i na prosty tyle prosty, aby dziecko zrozumiało te swoje odpowiedzi na te pytania. Czasami mogą być pytania, które rodziców czy nas dorosłych zaskoczą i nie zawsze potrafimy na nie odpowiedzieć. I w takich przypadkach czasami lepiej i powiedzieć dziecku, że po prostu nie wiem, że Bóg jest tak ogromny i nie do końca jeszcze zrozumiały dla nas, że nie potrafić na to pytanie odpowiedzieć, żeby też te nasze odpowiedzi nie były czymś oczywistym, żeby jednak dziecko zrozumiało, że Bóg jest kimś wyższym, że to jest, że jest duchem, którego my do końca nie zrozumiemy. Łatwiej powiedzieć dziecku czasami, że no dopiero go poznamy twarzą w twarz kiedyś, a teraz trudno nam powiedzieć cokolwiek, znaczy cokolwiek, jeżeli czegoś nie wiemy.
A jak dzieci reagują na takie odpowiedzi? Czy to tak postawione, jakby zagadnienie, tak postawiona odpowiedź zaspokaja taką dziecięcą ciekawość? Jakie są, jak to
musimy
wygląda?
Też stwierdzić i postawić tezę, że dzieci mają swój świat duchów. One sobie też ten świat duchów tworzą. Mają i swoje fantazje
wymyślonych
kolegów, postaci i tak naprawdę, kiedy my im mówimy na rzeczy związane z metafizyką, z absolutem, one potrafią sobie to zrozumieć. Czasami też można powiedzieć pytaniem też dziecku, a co ty na ten temat sądzisz? I posłuchać dziecka, jaki ono ma obraz i później brnąć w tą rozmowę z nim, jego tropem.
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że lepiej jest powiedzieć, że się nie wie, niż udzielić jakiejś odpowiedzi, której się będzie za chwilę żałowało, dlatego że jeżeli mamy z dzieckiem jakieś relacje, które wydają nam się, czy które są po prostu takie, no dobre, tak, że mamy w ogóle jakieś relacje, to dziecko trzeba potraktować z szacunkiem i ono też to będzie wyczuwać, że tu nie ma jakiegoś fałszu. I lepiej jest powiedzieć prawdę, niż kombinować z tym pytaniem, z tą odpowiedzią na jakieś trudne pytanie, dlatego że no, nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, a jak się odpowie na przykład, że, no nie wiem, no nie przychodzi mi do głowy żaden przykład, ale jak się odpowie w taki sposób, że za chwilę się okaże, że to jest oszustwo, to podważymy zaufanie dziecka wobec nas, no i nie daj Boże wobec Pana Boga, ale wydaje mi się jednak, że lepiej jest powiedzieć, że się czegoś nie wie i ewentualnie podoba mi się właśnie ta wersja, żeby zapytać, co ty o tym myślisz.
Dlatego, że odwróceniem pytań.
Przykład z grzaniem nieba jest bardzo dobry, bo ja przeżyłem takie pytanie, czy Panu Jezusowi jest zimno w niebie. Wydaje mi się, że miałem w pierwszej chwili moment, żeby powiedzieć, że odpowiem później, bo wydaje mi się czasem, że to jest jeszcze lepsze rozwiązanie, ale trzeba pamiętać wtedy, żeby naprawdę odpowiedzieć, żeby nie zapomnieć. No i powiedziałem wtedy coś takiego, że Pan Bóg w niebie rządzi się trochę innymi prawami ogrzewania, więc niebo ogrzewane jest w dużej mierze dobrymi uczynkami ludzi. Nastąpiła cisza, długi czas, nie było tematu, wystarczyło, w porządku. Nie wiem, bo to trudno teraz sobie już przypomnieć, czy to było pół roku, rok, czy dwa lata później. Natomiast jakaś tam już bardziej techniczna rozmowa starszego już syna, że mówi, ale jak to jest z tymi dobrymi uczynkami? A jak ludzie nie robią dobrych uczynków, to co, Panie niebo zamarza? No i to był ten moment, w którym nie dało się już rozmawiać językiem małego dziecka, czyli uciec w czymś, tylko rozmawialiśmy trochę dłużej, akurat to był też taki moment, w którym byliśmy na rekolekcjach, więc rozmawialiśmy o jakichś tam sprawach zaangażowania w ogóle w dzieło zbawcze, że tak powiem, i funkcjonowanie z Matką Bożą i z zapraszaniem Pana Jezusa do domu, więc udało się z tego stworzyć pewną rozmowę. Ale mnie się wydaje, że ta rozmowa już była ukierunkowaniem na jakiś tam kłopot, na jakiś tam problem, a nie była takim prostym rozjaśnieniem świata, czyli jak to z tym ogrzewaniem. Tak, to myślę, że to jest tak, że jeżeli się o tym rozmawia w sposób naturalny i to rośnie w dziecku, to wszystko będzie dobrze. Natomiast gorzej, jeżeli to musi być wprowadzone rewolucyjnie albo nagle, albo na tej zasadzie, że my sami nie żyjemy tą rzeczywistością. Ja mam na przykład takie poczucie, że myśmy jeszcze sobie nie zrobili nigdy czegoś takiego, żeby rozmawiać o Ewangelii w niedzielę. Zawsze o tym marzyłem jakoś, ale nigdy nam się to chyba nie udało do końca. Natomiast dziś z tego marzenia pewnie zostały jakieś resztki tylko. Aczkolwiek to jest fajne. To byłoby to, co mogło być bardzo dużym pogłębieniem życia religijnego w samej rodzinie.
Ale jest to jakieś doświadczenie, które czegoś ci nauczyło, bo to jest pytanie o to, czy są pytania, na które po prostu nie potraficie zwyczajnie odpowiedzieć. No, ksiądz też, ale to za chwilę.
Ja tylko jeszcze a propos tego, co Marzena mówiła. Ja myślę, że słowem kluczem w ogóle jest relacja. I a propos tych gestów, o których wspominałam, to ja nie mam tutaj na myśli takiego spouchwalania siebie czy dziecka z Panem Bogiem, ale pokazanie dzieciom i sobie niejednokrotnie też, że z Panem Bogiem po prostu tworzy się jakąś relację. Że to jest ktoś, kto jest bliski, że nie funkcjonuje gdzieś obok naszej przestrzeni, tylko że po prostu jest. I myślę, że warunki ku temu wszystkiemu w wielu domach teraz są po prostu mało sprzyjające, bo wiemy, co z tymi relacjami międzyludzkimi się dzieje. Jak często zdarza się, że ludzie sobie mało ufają, mało okazują jakieś uczucie, dlatego myślę, że bardzo ważne jest, żeby to wszystko robić w takich zwyczajnych, domowych relacjach, czyli pokazać dziecku, że w rodzinie sobie ufamy, że w rodzinie kochamy się, że czujemy się bezpieczni, że to jest wszystko ważne po to, no bo jak wtedy powiedzieć, jak inaczej można powiedzieć dziecku, że to jest ktoś najbliższy, że to jest ktoś, komu ufamy, skoro my tego po prostu nie pokazujemy. Dlatego myślę, że relacja jest podstawą, relacja między nami i naszej rodziny do innych. To też jest bardzo ważne, że ja, nie wiem, z moim mężem mam osoby, którym ufam, na których zawsze mogę liczyć. I ja pokazując mu, dziecku konkretnie, że ja mam kogoś, komu mogę ufać, na kogo mogę liczyć, to mogę mu powiedzieć, popatrz, no skoro ja mam, no to kim? No Pan Jezus to w ogóle już jest taki, że ja na Niego mogę hiper liczyć. Natomiast, no to tylko tyle chciałam to powiedzieć.
Ja wrócę do tych pytań zadawanych przez dzieci, ale to za chwilę, bo w tej chwili proponuję przerwę muzyczną, a będziecie mieli czas, żeby sobie jakby poprzypominać, tak, te sytuacje, kiedy stanęliście i jedyne, co wam przychodzi od głowy, to telefon do przyjaciela albo jakiś szybki kurs doszkalający. Bardzo mnie ciekawi, czy ksiądz też ma takie pytania, na które w pierwszej chwili naprawdę nie wie, co odpowiedzieć. 774526 37, gdyby ktoś z państwa miał ochotę włączyć się do tej rozmowy, to zapraszam i za dosłownie kilka chwil wracamy do naszej rozmowy, do tego tematu, a dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o tym, jak z dziećmi rozmawiać o Bogu i o sprawach wiary.